Gorąca czołówka. Dobry wieczór Państwu, za konsoletą Rafał Polacki, przy mikrofonie Piotr Tomczyk, a razem z nami goście Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań.pl.
Dobry wieczór.
Szymon Woźniak, poznański oddział Telewizji Polskiej.
Dobry wieczór.
Seweryn Lipoński, Telewizja WTK.
Dobry wieczór.
Panowie, rzadko tak się zdarza, że w gorącej czołówce mamy okazję komentować aż tak gorące wydarzenia. Debata na temat exposé premiera Mateusza Morawieckiego zakończyła się niedawno. W tej chwili trwa zadawanie pytań. O godzinie 20 oczekujemy na głosowanie nad wotum zaufania. Nie będziemy czekali do tego czasu. Spróbujmy skomentować już teraz to, co usłyszeliśmy.
Pięknie, Sebastian Borkowski. Pięknie powiedziane 90 minut. Myślę, że brzmiało tak, jak exposé powinno brzmieć. Przynajmniej wydaje mi się, że to jest to, czego mogliśmy pod względem exposé oczekiwać. Czyli pewne hasła, pewne ogólniki, pewne odniesienie do wartości, trochę może nawet teatr, taki polityczny teatr, ale to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie chodzi o ocenę tego, co powiedział pan premier, ale chodzi o to, no po prostu o przedstawienie, technikę tego jakby tej całości.
Czyli forma wystąpienia,
czyli
udana.
Myślę, że forma nie przedługa, tak jak nam się zdarzało swego czasu, nie krótka, nie po łebkach, ogólna. No zawsze możemy się kłócić, na ile exposé powinno być szczegółowe. Także no, jeżeli chodzi o techniczną część tego wystąpienia i całość, no to okej.
A treść w takim razie, no bo przecież nie będziemy się koncentrowali na formie, że premier ładnie zatańczył, zaśpiewał czy tym podobne, no jednak to, co miał do przekazania, jest najważniejsze. To jak do tego się odnosisz?
No, ja powiem tak, były elementy, które były spoko, mówiąc tak kolokwialnie. Były elementy, które mniej gdzieś tam podpasowały mi. To, co zrobiło chyba na mnie największe i takie najbardziej zaskakujące wrażenie in minus, to jest to, że miałem wrażenie, że często słyszałem elementy, które pobrzmiewały 2 lata temu. I tu no można podnieść kilka takich przykładów. To, co pozytywne zrobiło dla mnie wrażenie, no na tą chwilę nic takiego, żeby wyróżniło się, zdecydowanie nie przychodzi.
Dobrze, pierwsze impresje już znamy. Seweryn?
Myślę, że treść tego wystąpienia tak naprawdę trudno oceniać tak na gorąco w pierwszym dniu, kilka godzin tak naprawdę po wygłoszeniu tego exposé. Będziemy to mogli ocenić za 4 lata, zakładając, że ten rząd rzeczywiście przejdzie, co powinno być formalnością, i że przetrwa te 4 lata. Tu jeszcze oczywiście mamy w perspektywie wybory prezydenckie. Też nie wiadomo, co się po nich zdarzy i czy nie będzie jakiegoś skrócenia kadencji, o czym się głośno mówi w razie zmiany prezydenta. Ale jak już tutaj mówimy o konkretach, które tam padły, no oczywiście, jak w przypadku każdych rządzących, Polska w przemówieniu premiera to była taka kraina mlekiem i miodem płynąca. To charakterystyczne w ogóle dla różnych wystąpień kogoś, kto rządzi aktualnie i to rządzi już od paru lat. Padły tam takie liczby, które pewnie będą gdzieś przypominane przy różnych okazjach, tak jak kiedyś był 1 000 000 samochodów elektrycznych, teraz padło 200 tysięcy mieszkań, 9 tysięcy kilometrów torów kolejowych, no to od razu pojawiły się nawet wyliczenia takie prześmiewcze, że codziennie musiałoby powstawać 6 kilometrów tych torów, albo ja też sobie na szybko policzyłem, no grubo ponad 100 mieszkań codziennie musiałoby być właściwie oddawanych, żeby te warunki zostały spełnione. Myślę, że opozycja będzie wytykać przy różnych okazjach te liczby, no i teraz od rządu zależy, czy przynajmniej zbliży się w realizacji do ich spełnienia, bo to na pewno będzie trudne.
Ja pamiętam, że dawno temu, kiedy rząd wspominał o 500+ na każde dziecko, też wyliczenia były takie medialne, że jest to zupełnie niemożliwe. Może czeka nas jakaś kolejna niespodzianka. Proszę bardzo, Szymon Woźniak.
Co się wybija tutaj na pierwszy plan, to szeroko też komentowane słowo normalność. I to już jest świadectwo tego, że no, PiS trochę się zadomowił już w naszej przestrzeni publicznej. Przestał być już tą taką oszołomską partią, jak to się mówiło na początku jego funkcjonowania. Jeszcze jeśli chodzi o... Jeszcze ta łatka pochodzi z czasów lat 90. Teraz przejął narrację i tak jak w poprzednim exposé premier Mateusz Morawiecki musiał wiele tłumaczyć tego takiego backgroundu, tak teraz po prostu zamienił to na normalność. No, jak skoro obcujemy już czymś 4 lata, oprócz tego większość wyborców opowiedziała się, no może nie taka literalnie większość, ale bardzo duża część wyborców opowiedziała się za kontynuacją, no to mamy do czynienia z w jakimś stopniu normalnością. A co jest tą normalnością? No, czyli między innymi ta sławna trzecia droga, czyli to niespełnione marzenie opozycjonistów antykomunistycznych, którzy domagali się syntezy kapitalizmu z tym, co najlepsze w socjalizmie. No i widać, że to będzie kontynuowane w tej kadencji.
To słowo normalność, ono rzeczywiście się pojawiało kilkakrotnie. Ja zwróciłem uwagę na takie zdanie, zacytuję może: w obliczu globalnych wyzwań liczę na szeroką współpracę wszystkich sił politycznych dla Polski, dla rozwoju w imię normalności. Nasz cel to polskie państwo dobrobytu. Pojawił się cel ekonomiczny, teraz można powiedzieć, jest on niekonkretny. Jak podchodzimy do tego wezwania, bo ja tu widzę wezwanie do współpracy wszystkich sił. Czy coś takiego w ogóle jest możliwe?
No prawdopodobnie nie, ale rząd czy zaplecze parlamentarne rządu próbuje coś z tym zrobić. I to pokłosiem tego, że w tym parlamencie mamy także skrajną prawicę, także lewicę, jest to, że spór będzie musiał być bardziej merytoryczny niż kiedyś. No to nie może być tak teraz. Wyborcy już pomału się uczą tego i widać to także w dyskusjach w mediach społecznościowych, że no, świat nie jest podzielony na pół, że mamy więcej światopoglądów i w konsekwencji także te stanowiska różnych partii będą musiały się jakoś przenikać. Zdarzy się pewnie, że PiS się zgodzi w jakiejś kwestii z lewicą, innym razem z Polskim Stronnictwem Ludowym, a pewnie Konfederacja będzie miała czasem wspólne stanowisko z Koalicją Europejską. No i może w ogóle ten spór bardziej merytoryczny może się w jakikolwiek sposób rzeczywiście przyczynić do tego, że będziemy budować no lepszą ekonomicznie także Polskę.
To gdzie ta współpraca jest możliwa w takim razie?
Ja jeszcze kilka tutaj słów może o tych wynikach wyborów, o tej, jak wspomniałeś, nie większości, ale jednak dużej liczby wyborców. Padło nawet to hasło o rekordowej liczbie głosów. Rzeczywiście PiS tutaj przypomniał, premier właściwie przypomniał, że 8 milionów ludzi zagłosowało, potężna liczba. Ale miałem wrażenie, że premier raz, że się skupiał na kwestiach tych ekonomicznych, właśnie gospodarczych, a kiedy przestawał się na nich skupiać, to mieliśmy trochę takie resume kampanii wyborczej. Padały też właśnie te hasła, choćby to hasło Polskie Państwo Dobrobytu, to przecież jest właściwie tytuł programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Było później o rodzinie, o eksperymentach społecznych, przestrzeganie przed rewolucjami ideologicznymi, ale ciekawe jest też to, że później to exposé niejako uzupełnił prezes Jarosław Kaczyński. I on rozszerzył te kwestie, na których premier może niespecjalnie się skupiał. Właśnie choćby o wrogiej socjalizacji w szkołach. Tam też była mowa w przemówieniu prezesa. Zastanawiające jest jeszcze coś innego. Padła zapowiedź 14 emerytury, już nie 13, tylko 14, od 2025 roku, jak sobie wynotowałem. Czyli zakładam, że PiS zakłada, że wygra jeszcze kolejne wybory w 2023 roku. Zakładając oczywiście, że żadnego tutaj przyspieszenia jednak nie będzie. Więc widać, że plan jest dosyć długofalowy, został tutaj nakreślony, no ale też my się rozwodzimy w tej chwili nad przemówieniami premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale pamiętajmy, że zaraz potem na mównicę wskoczył Adrian Zandberg i w bardzo takim płomiennym wręcz przemówieniu wytknął te wszystkie błędy, które premier pewnie wolałby przemilczeć.
Ja może tutaj uzupełnię, że ja przynajmniej zrozumiałem tę zapowiedź, jeśli chodzi o 14 emeryturę, że ona miałaby zostać wypłacona w roku 2021. czyli już za rok, prawda?
Być może tutaj jakaś omyłka, być może coś źle spisałem, źle dosłyszałem, ale...
To sprawdzimy jeszcze.
Sprawdzimy pewnie po programie. No
te dane, z których dotarłem, sugerowałyby, że ta 14. emerytura jest przewidywana już niedługo w tej kadencji, a nie w przyszłej. Prawda?
Z tą emeryturą, no też ciekawa sprawa, tu opozycja zarzuca, że tak naprawdę źródło finansowania potencjalnej tej emerytury jest dość wątpliwe. No, z drugiej strony też zwolennicy PiS mówili, odnosząc się do słów Adriana Zamberga, że podstawia piękną rzeczywistość w tych elementach, o których on mówił, już tych elementach społecznych, czy ochronie służby zdrowia, no ale pytanie o źródło finansowania. To jest też w ogóle temat na osobną rozmowę, ale trochę wracając do twojego pytania, gdzie jest to pole ewentualnej współpracy?
No właśnie,
wiesz co, to nie nazywajmy tego od razu może współpracą na takiej zasadzie, że nagle z Prawo i Sprawiedliwość, z Koalicją Obywatelską wspólnie będą pracowali te czy inne ustawy. Bardziej wydaje mi się, że to są takie poszczególne elementy, o których tutaj wcześniej były wspomniane, związane z jakąś potrzebą. Scena polityczna się bardziej zdualizowała. Ja widzę jeden element, taki szczególnie, i on zabrzmiał bardzo dokładnie na tle ogólnego całego expose. Premier mówił w ten sposób. Nie może być dłużej tak, że przejścia dla pieszych jest najbardziej niebezpiecznym elementem na drogach. Badania pokazują, że piesi zachowują się w większości roztropnie na przejściach, dlatego wprowadzimy pierwszeństwo pieszych jeszcze przed wejściem na przejście. Jest to, rzekłbym, aż bardzo lewicowy,
czy związane od dawna zgłaszane przez lewicę i ruchy miejskie.
Lewicy i ruchy miejskie.
A niedawno wyciągnięty przez Klaudię Jachirę. I to ona rozpoczęła ten etap.
No i przez ruchy miejskie szeroko rozumiane w wielu
Lewica
miastach.
Lewica nie lubi potrawnej sztuba. Taki wniosek można by wysnąć z tych propozycji, prawda?
W każdym razie, podsumowując ten element, jeden z tych elementów, który bardzo dokładnie i precyzyjnie wybrzmiał w expose, wydaje mi się, że to jest właśnie taki mały element, który będzie stosunkowo prosto rządzącym spełnić i który później będą mogli pokazać, patrzcie, zrobiliśmy, a z drugiej strony jest to właśnie takie puszczenie oka do może nie tylko swoich wyborców, że patrzcie, my też potrafimy wyjść z propozycjami, które są popularne w innych środowiskach.
A w sferze gospodarczej współpraca jest możliwa, poparcie na przykład dla dobrego projektu ustawy. Zakładamy, że zdarzy się taki projekt. Jest projekt, który zasadniczo spełnia te plany opozycji. Jak reaguje opozycja? Jest to możliwe, że poprze taki projekt, czy nie?
W małych kwestiach pewnie tak. Natomiast są też takie duże rzeczy, no i polska polityka nie jest zawieszona w próżni, jest w jakiś sposób zależna od polityki międzynarodowej i poszczególne stronnictwa, no jeśli nie realizują jakiejś polityki innych państw, to przynajmniej mają bliżej, czy to mentalnie, czy środowiskowo, czy finansowo do innych stronnictw i na przykład jeśli chodzi o przekop Mierzei Wiślanej, to już mieliśmy niedawno przykład posłanki Lewicy, która no, popisała się taką alternatywną geografią i powiedziała, że to może być osuszyć w ogóle Polskę, ten przekop Mierzei Wiślanej i w ogóle do Bałtyku ucieknie nam cała woda. No za tym stoi oczywiście jakiś sprzeciw wobec czegoś, co w sposób ewidentny może pomóc słabo rozwiniętemu teraz regionowi, więc w niektórych sprawach będzie bardzo trudno osiągnąć ten konsensus.
Ja myślę, że w ogóle w tej kadencji możemy się spodziewać wielu takich kosmicznych wypowiedzi, dlatego że ta ekipa, ta cała grupa posłów jest bardzo zróżnicowana. Jest sporo osób takich, które, jakby to powiedzieć, już palą się do roli celebrytów. Prawda? Także można się spodziewać pewnych sensacji. Natomiast wracając do sprawy tych poważnych posłów, poważnych ugrupowań i spraw gospodarczych, Seweryn, jak sądzisz, jest możliwa współpraca taka jeśli chodzi o ustawy gospodarcze.
Pamiętajmy, że w sprawach takich jak głosowania w Sejmie, czy w Radzie Miasta, w Sejmiku Województwa, tak naprawdę większa część różnych propozycji czy uchwał, ustaw przechodzi jednomyślnie. Najwięcej emocji budzą te, które budzą właśnie jakieś różnice. I zwykle to jest niewielki procent, ale o nich jest najgłośniej. Pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość ma nieco inną wizję w ogóle państwa, również pod kątem gospodarczym, niż na przykład Koalicja Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość to jest zdecydowanie większa centralizacja, a co ostatnio widzimy, również pewne tarcia pomiędzy rządem a samorządem. W Poznaniu mamy oczywiście, nie tylko w Poznaniu, właściwie w całej Polsce, głośną dyskusję o sprawach budżetowych, o obniżce podatków, która z jednej strony oczywiście pozwoliła mniej tych podatków płacić mieszkańcom, ale z drugiej strony z dnia na dzień właściwie spowodowała mniejszy przypływ tego wzrostu z podatku dochodowego do samorządów. Mamy sprawę subwencji oświatowej, która też w oczach wielu samorządów no, nie pokrywa tylu kosztów, takiej części kosztów, jakie powinna. Tak się złożyło, że kiedy premier Mateusz Morawiecki właśnie chwalił się dzisiaj w exposé wzrostem tej subwencji oświatowej, mniej więcej w tym samym czasie w Poznaniu trwała prezentacja budżetu, pierwsze jego czytanie i wiceprezydent Mariusz Wiśniewski przypominał, że ta subwencja, część na podwyżki dla nauczycieli, pokryła ostatnio tylko 12 z 23 milionów na to przeznaczonych. Pozostałe 11 musiało dopłacić miasto. I między innymi to powoduje również problemy budżetowe w Poznaniu. Tak więc mamy tutaj pierwszy z brzegu przykład na to, że premier oczywiście może się chwalić różnymi osiągnięciami rządu gospodarczymi. One w niektórych kwestiach są, ale jednocześnie mamy inne wizje państwa, mamy pewne tarcia pomiędzy rządem, samorządem i myślę, że przy tej sytuacji o współpracę w takich najważniejszych kwestiach nie będzie łatwo.
No zresztą w samej Zjednoczonej Prawicy temat 30-krotności składek ZUS dopiero co godzinę temu przecież poseł Horała wycofał się z wnioskiem o rozpatrzenie tej ustawy.
Właśnie bardzo ciekawy temat.
Znaczy no, to po pierwsze politycznie to pokazuje, że wyraźnie wzrosła siła czy Jarosława Gowina, czy Zbigniewa Ziobry. Bo wydaje się, że tutaj zdanie Jarosława Gowina i tych 18 posłów, czy 19, którzy są razem z nim, spowodowało, że PiS stwierdziło, że no jednak nie mamy większości, nie udało się jej znaleźć na lewicy.
Chociaż też było takie testowanie, prawda? Tak. To może była zapowiedź przed wyborami, że tego nie będzie. Później ten projekt niespodziewanie wpadł już w kampanii. Gdzieś tam były też nieśmiałe próby. On ma całkiem sporą historię, ten projekt. Tutaj po wyborach nagle się okazało, że pewnie za zgodą i wiedzą prezesa Kaczyńskiego ten projekt jednak się pojawił i było chyba takie badanie reakcji, jak zareaguje Porozumienie. Porozumienie zareagowało dosyć ostro, że oni tego nie poprą.
Zresztą czy nie było tam jakichś ruchów pod dywanem, tarć, które no, nie dochodziły do nas, na zewnątrz nie trafiały, natomiast w kuluarach po prostu wrzało.
Znaczy, jedno słowo. Jarosław Gowin zapowiedział przed wyborami jeszcze, że on tej ustawy nie poprze. I no, trudno wyobrazić sobie, żeby w obecnej sytuacji politycznej jednak zmienił zdanie. To tak politycznie no, po prostu nie miało, wydaje mi się, szans w tej chwili.
Szymon Woźniak, proszę bardzo.
To może być tak, że oczywiście możemy teraz tylko domniemywać, bo tak jak mówisz, pewnie większość tam się wydarzyła pod dywanem. Natomiast możliwe, że to miało być takie testowanie. I też sprawdzenie, jak się zachowa także reszta sceny politycznej, bo to też mamy ciekawy przypadek z Lewicą, gdzie partia Razem przecież też również postulowała zniesienie tej 30-krotności, trochę w innej formie. I może właśnie to się też o to rozbiło, że nie widzieli współpracy z Lewicą, mimo takiej zbieżności właściwie celów, że nie chcieli, nie chcieli ryzykować, żeby po prostu ich...
Groził sojusz egzotyczny. Tak, prawda? Ale Lewica ciekawym. Z Prawem i Sprawiedliwością głosowałaby przeciwko Porozumieniu Centrum i Koalicji Obywatelskiej. Pachniało wręcz powrotem Jarosława Gowina do Platformy Obywatelskiej.
No, myślę, że to jest... myślę, że tam nie wiadomo, co by musiało się wydarzyć. Także dlatego, że Jarosław Gowin jest sprawnym politykiem, no i no, już sam sam fakt, jak sprawnie czmychnął z rządu we właściwym momencie, rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, pokazuje, że no, zdawał sobie sprawę i jaki bagaż ma ta partia, o czym zresztą mówił Donald Tusk. Natomiast wydaje mi się, że to może być częsty widok, że to, co tutaj obserwowaliśmy, to było zaledwie preludium do tego, jak Jarosław Kaczyński będzie starał się rozgrywać Lewicę i Koalicję Obywatelską. Bo to, jak mówiłem wcześniej, przez ostatnie lata mieliśmy taki jeden front po prostu antypisowski.
Nie zgodziłbym się z tym. Tam przecież były wręcz momentami tarcia bardzo ostre pomiędzy Platformą a Nowoczesną i wręcz bardziej obie partie momentami były zajęte, kto ma być tutaj liderem opozycji. Jakieś takie słowne potyczki Ryszarda Petru z Grzegorzem Schetyną. To oczywiście później znikło w momencie, kiedy Ryszard Petru zniknął ze sceny politycznej, ale nie było tak, że obie partie tworzyły jakiś jeden front przez 4 lata i zajmowały się tylko
Ale te tarcia trwały też w momencie, kiedy trwał tak zwany Ciamajdan i okupowanie Sejmu, więc to akurat trudno, ale lepszy przykład, że jednak mimo tych tarć cel był jeden. Natomiast teraz...
To pokazywało raczej kontrowersje wokół tego słynnego głosowania w sali kolumnowej.
Ja zwróciłem jeszcze uwagę na jedną rzecz. Wyliczenia ekonomistów, które wskazywały na to, że na zniesieniu tej zasady 30-krotności traciły przede wszystkim, uwaga, uwaga, zagraniczne koncerny. Szacowało się, że 7 miliardów złotych to będzie ten dodatkowy wpływ do budżetu państwa, z czego poniżej 2 miliardów otrzymają pracownicy, natomiast ponad 5 trafia do przedsiębiorstw, które zatrudniają tych najlepiej zarabiających, czyli zarządy, prezesów, wiceprezesów, członków zarządu. Pytanie, czy czasem nie zadziałała tutaj jakaś niewidzialna ręka finansjery zachodniej i czy w efekcie...
Wcale nie musiała być finansjera, wystarczyłoby sygnał ze Stanów Zjednoczonych. Przecież tak samo było z podatkiem cyfrowym, kiedy przyjechał wiceprezydent Stanów i nagle dowiedzieliśmy się od wiceprezydenta, że podatku cyfrowego nie będzie,
prawda?
W Polsce.
Nie pojawiał. Wręcz można powiedzieć, że ekonomiści tak dosyć ze wstydliwością używali kalkulatorów i przedstawiali te dane. No rzeczywiście tak jest, że tutaj głównie jednak koncerny, największe koncerny jednak są przede wszystkim zainteresowane tym rozwiązaniem. No, ale to może jeszcze ktoś na ten temat się będzie wypowiadał, bo te kulisy tych rozmów myślę, że są bardzo ciekawe. Ciekawe, czy obojętnie, czy z porozumienia, czy w PiS-ie ktokolwiek będzie chciał opowiedzieć, jak ta ustawa była odsuwana stopniowo. Temat ciekawy. Natomiast, panowie, mamy już niewiele czasu. Dziś tak się złożyło, że jest to ostatni dzień, w którym Platforma Obywatelska przyjmuje kandydatów w prawyborach prezydenckich.
Wiemy tylko... Zdaje się, że chyba nie ma zbyt wielu chętnych.
No właśnie, panowie, co się stało, że nie ma prawyborów, że nie ma kandydatów, nie ma chętnych do prawyborów? Chyba tylko pani Małgorzata Kidawa-Błońska jest zainteresowana startem w wyborach. Co się stało? Dlaczego?
Nie pamiętam, o której godzinie dokładnie mija ten termin.
O północy, faktycznie.
O północy, tak? Czyli jeszcze teoretycznie jest 5
już
godzin,
dwóch głównych, potencjalnych trzech w zasadzie
właśnie,
wycofało się.
Czy Arłukowicz się wycofał?
Tak, już też napisał w mediach społecznościowych.
Nie zdążyłem sprawdzić tak, przed też. Wejściem na antenę. Tak. No to znaczy, że właściwie prawybory już są faktycznie rozstrzygnięte i to w trybie błyskawicznym.
Tak, i nie wiadomo właściwie, pani Kidawa-Błońska jest też z własnej woli. Ona jakby nie mogła się wycofać, bo już po prostu...
Jakby ona się wycofała, to dopiero byłby problem.
No to jest defetyzm chyba po prostu...
Aż trudno sobie wyobrazić taką sytuację, prawda? Są prawybory, jest jeden kandydat, trochę pachnie to dawnymi czasami. Głosujemy bez skreśleń, prawda?
No pytanie, czy w Platformie jeszcze mają pomysł, żeby przerabiać to hasło o tym, że zgoda buduje, czy tam współpraca jest coraz najlepsza. Myślę, że tam po prostu no, nie ma pomysłu, bo i to będzie problem bardzo duży w ogóle. I najbliższych wyborach dla Platformy i w ogóle w tej kadencji, że Platforma jako właściwie partia najpierw władzy, znaczy w ostatnim czasie władzy, a wcześniej no, afirmacji, czy teraz znajdzie jakiś inny sposób na funkcjonowanie niż po prostu bycie antypisem.
To w takim razie, panowie, kto będzie głównym konkurentem Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich?
Znaczy, no tak, no wydaje mi się, że jednak przynajmniej na obecną chwilę to będzie kandydatka Koalicji Obywatelskiej. Niezależnie jak będziemy oceniać prawybory, które odbędą się czy nie odbędą, to obecnie wydaje mi się,
będzie to kandydatka
i siła Koalicji Obywatelskiej jest, wydaje mi się, że na tą chwilę przynajmniej tą, która będzie powodowała, że drugą osobą w wyborach w pierwszej turze będzie kandydatka Koalicji Obywatelskiej. Gdzie ewentualnie można szukać tej osoby z zewnątrz? Może to będzie ktoś z zewnątrz. Tutaj przewijają się różne nazwiska od Adama Bodnara przez Szymona...
Już nawet nie chcę.
Przez nieoficjalnie Szymona Hołownię. Gdzieś wydaje mi się dość nawet ekscentryczne kandydatury. No, tak naprawdę ciekawie również może być na lewicy, o ile wydaje mi się, że Robert Biedroń no jest niewybieralnym kandydatem, to znaczy nie miałby szans obecnie ani z Andrzejem Dudą, ani nie wydaje mi się, żeby miał szansę na drugą turę wyborów. Tak wielu też komentatorów po dzisiejszym wystąpieniu Andrzeja Zamberga każe poszukiwać tam tego potencjalnego kandydata, który mógłby ze strony lewicy jednak być kandydatem na prezydenta. No, zupełnie po prawej stronie, tam są, nie wiem czy zwróciliście uwagę, też ciekawe prawybory. Grzegorz Braun, Korwin-Mikke razem będą walczyć, kto będzie kandydatem, ale to jest jednak gdzieś tam już zdecydowanie mniejsza ilość.
Tam jest dziewięciu nawet kandydatów. Ktoś się śmiał, dlatego że z tej jedenastki posłów dwóch nie przekroczyło jeszcze 35 roku życia. Natomiast no, to jest też z Adrianem Zandbergiem oczywiście ten efekt chwili. Tak. I on się pojawia na opozycji za każdym razem, gdy tylko ktoś coś zrobi albo powie jakoś coś bardziej zgrabni. No, przypomnę, że kilka dni temu murowanym kandydatem opozycji był nowy marszałek Senatu, więc...
No, ale jeszcze pojawił się Władysław Kosiniak-Kamysz. Co prawda ostatnio Lech Wałęsa utrącił tę kandydaturę, powiedział, że już nie popiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, przenosi swoje poparcie, te miliony głosów, na panią Małgorzatę Kidawę-Błońską. Czyli co, w tym momencie Władysław Kosiniak-Kamysz jest już zgubiony?
No, mnie ta kandydatura Władysława Kosiniaka-Kamysza w ogóle za bardzo od początku nie przekonuje. Myślę, że on raczej nie mógłby liczyć na jakieś gremialne poparcie wyborców lewicy, którzy mogliby zostać w domu, zwłaszcza po tym, jak próbował się odróżnić od kampanii europejskiej, później w kampanii parlamentarnej. Natomiast ten pojedynek dzisiaj wygrał, można powiedzieć, potencjalnych kandydatów na prezydenta Adrian Zandberg zdecydowanie, ale sondaże były dosyć jednoznaczne. Jednak kandydatką, która miała największe szanse z Andrzejem Dudą, jest Małgorzata Kidawa-Błońska. W grę wchodził jeszcze Donald Tusk, no ale on, wiemy, wycofał się, więc w tym momencie wybór wydaje mi się koalicji
obywatelskiej. Czekamy kilka miesięcy, wszystko już będzie jasne. Kończymy już naszą audycję w składzie następującym. Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań, Szymon Woźniak, Poznań Oddział TVP, Seweryn Lipoński, Telewizja WTK i Piotr Tomczyk. Dziękuję. Do usłyszenia.
Gorąca czołówka.